Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 3 października 2022 roku amerykański miliarder Elon Musk zaprezentował w jednym z mediów społecznościowych taką propozycję, aby przyjąć nowy plan pokojowy dla Ukrainy i dla Rosji. Zgodnie z tym planem Krym miałby pozostawać pod rosyjską kontrolą. To oczywiście jeden z punktów tego planu, pozostałe za chwilę omówię. Władze Ukrainy zareagowały na te propozycje bardzo, ale to bardzo nieprzychylnie, nawet w dość niecenzuralnych słowach odezwali się ukraińscy dyplomaci, nomen omen. Natomiast trzeba oczywiście kilka słów powiedzieć na temat samej tej postaci, kim jest Elon Musk, rocznik 1971, pochodzenia południowoafrykańskiego, no ale tak naprawdę no, posiadacz 3 obywatelstw, oprócz amerykańskiego, także wspomnianej Republiki Południowej Afryki, ale także Kanady. Twórca takich firm jak SpaceX, Tesla czy projektu Starlink. Według jednych jest to genialny wizjoner, człowiek, który wytycza nowe szlaki, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu, jeśli chodzi także o chociażby niektóre aspekty transhumanizmu. Od lat przecież rozwija się, angażuje się w projekty o ogromnej skali, bardzo istotne także z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego, także bezpieczeństwa oczywiście narodowego Stanów Zjednoczonych. No myślę, że projekt, jego firma SpaceX i jakby podróże w kosmos to jest niewątpliwie coś bardzo istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Natomiast sam ten pomysł i samo umieszczenie tego na Twitterze, bo o tym medium społecznościowym tutaj mówię, no jest mocno zastanawiające z punktu widzenia tych działań, które dotychczas Elon Musk podejmował. No warto oczywiście wspomnieć, że Elon Musk w mediach społecznościowych jest osobą niezwykle wpływową, jest jednym z największych liderów opinii na świecie. Jego profil na Twitterze obserwuje ponad 107 milionów użytkowników, natomiast dla porównania oficjalne konto prezydenta Stanów Zjednoczonych obserwuje na tymże samym Twitterze 26 milionów. Zatem no, jest to ogromne oddziaływanie i rzeczywiście warto obserwować to, co mówi ten człowiek, niewątpliwie oczywiście mający swoje ścisłe kontakty także towarzyskie z establishmentem amerykańskim, z ludźmi szeroko pojętych resortów siłowych Stanów Zjednoczonych, służb bezpieczeństwa, wywiadu, no to trudno oczywiście, żeby nie miał, realizując takie projekty. Natomiast mówiąc już konkretnie o tym planie Elona Muska dla Ukrainy i dla Rosji, po pierwsze, zakłada ten plan, że niedawne tak zwane referenda na terenach, których aneksję ogłosił Władimir Putin, chodzi oczywiście o ukraińskie obwody Doniecki, Ługański, Chersoński i Zaporoski, miałyby zostać powtórzone, tylko że już pod nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych. I tutaj, jak napisał w tym swoim twecie, Rosja miałaby opuścić te obszary, jeśli taka byłaby wola ludu, jak to napisał amerykański miliarder. Kolejny punkt planu Muska zakłada, że anektowany w 2014 roku przez Federację Rosyjską Krym, tutaj warto nadmienić, że na podstawie referendum, które zostało przeprowadzone 16 marca 2014 roku, miałby on pozostawać formalnie częścią Federacji Rosyjskiej. No tutaj oczywiście także należy podkreślić, że ta aneksja nie została uznana przez większą część państw na świecie, przez społeczność międzynarodową, jak to się określa. Natomiast to, co napisał Elon Musk, no wywołało oczywiście bardzo dużą burzę na Ukrainie, ponieważ napisał, że Krym był rosyjski od 1783 roku do czasu, cytuję, błędu Chruszczowa. Koniec cytatu. Na koniec myślę, że warto jeszcze tutaj przytoczyć dwie wypowiedzi Elona Muska. Po pierwsze, tę, która odnosi się do kontynuowania wojny, i tutaj amerykański miliarder powiedział, napisał, cytuję, jest bardzo prawdopodobne, że w końcu taki będzie wynik wojny, tylko pytanie, ile osób wcześniej umrze. Koniec cytatu. No, odniósł się oczywiście do tej swojej propozycji, do tego swojego planu, stwierdził, że tak się ta wojna, jest bardzo prawdopodobne, że tak się właśnie ta wojna zakończy takimi postanowieniami rozejmowymi czy pokojowymi, natomiast oczywiście jej kontynuacja będzie pociągała śmierć kolejnych istnień ludzkich. I druga ważna wypowiedź moim zdaniem, cytat, warto również zauważyć, że możliwym, choć mało prawdopodobnym rezultatem tego konfliktu jest wojna nuklearna. Koniec cytatu. Reakcja strony ukraińskiej na plan zaproponowany przez amerykańskiego miliardera była bardzo nieprzychylna i chyba najbardziej, w sposób najbardziej niedyplomatyczny, w sposób najbardziej wulgarny wypowiedział się były ambasador Ukrainy w Niemczech Andriy Melnyk. Nie będę oczywiście cytował, niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że istnieje spory rozdźwięk między obecną postawą Ilona Muska, a tą postawą z lutego i marca 2022 roku, kiedy to należąca do niego firma SpaceX zapewniła tak naprawdę z siłą zbrojną Ukrainy dostęp do internetu i to taki można powiedzieć stały i bezpieczny dostęp do internetu. Przypomnę tylko, że SpaceX umieściła na orbicie już ponad 2000 satelitów i system Starlink właśnie opracowany przez konsorcjum Muska zapewnia bezproblemowy dostęp do internetu. No a po wybuchu wojny, właśnie po wybuchu tej otwartej fazy wojny 24 lutego 2022 roku Elon Musk przekazał Ukrainie niezbędny sprzęt odbiorczy, który umożliwia korzystanie ze Starlink. Ukraińskie siły zbrojne wykorzystują ten system m.in. do koordynowania ruchu dronów, także część infrastruktury krytycznej Ukrainy korzysta właśnie z tego systemu. No i oczywiście warto zwrócić uwagę, że tutaj to nie był jakiś też oczywiście dar, ponieważ za to zapłaciła administracja prezydenta Joe Bidena, ale faktem jest, że te ścisłe związki Muska z administracją prezydencką, z powiedzielibyśmy resortami siłowymi Stanów Zjednoczonych, są bardzo, ale to bardzo bliskie. Stany Zjednoczone właściwie po cichu można powiedzieć płacą miliony za wysyłanie terminali Starlink na Ukrainę. Także tutaj warto oczywiście to mieć na uwadze. Sponsorować właśnie tę łączność satelitarną ma Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego, która właśnie miała zapłacić za Starlinki. Na temat tej formy wsparcia przez SpaceX Ukrainy rozgorzała dyskusja także w mediach społecznościowych, czy Elon Musk tutaj wykazał się jakąś, można powiedzieć, filantropią, czy przekazał bezpłatnie ten sprzęt do nawigacji satelitarnej, czy też był to dobry interes. Kiedy Washington Post zwrócił się do SpaceX z prośbą o komentarz w tej sprawie, firma Muska nie odpowiedziała. Ja natomiast uważam, że bez względu na to, czy jakąś partię Musk przekazał za darmo, czy cała partia została sfinansowana przez podatników amerykańskich, to tylko wskazuje na fakt całkiem niezłej pozycji, mówiąc najdelikatniej, amerykańskiego miliardera w tych relacjach z amerykańskim establishmentem. To pokazuje, że Elon Musk jest osobą zaufaną dla resortów siłowych, dla administracji prezydenckiej i te słowa należy wziąć bardzo poważnie, absolutnie nie traktować ich jako jakieś ekstrawagancji miliardera, tak jak próbuje to robić część mediów głównego nurtu, także w Polsce, ale należy się temu przyjrzeć bliżej, jako ewentualnej dyskusji w kręgach rządowych w Stanach Zjednoczonych na temat rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, bo niewątpliwie taka debata w Stanach Zjednoczonych również się toczy. Natomiast trzeba tutaj postawić pytanie, czy ten tweet Elona Muska z uwagi na jego zasięgi, z uwagi na jego pozycję w amerykańskim establishmencie nie jest swego rodzaju balonem próbnym, nie jest swego rodzaju testem dla różnych ośrodków międzynarodowych, ale także oczywiście opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Dzień po ukazaniu się tweeta Elona Muska na oficjalnej stronie internetowej prezydenta Ukrainy ukazał się dekret, który wdrożył w życie decyzję Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony z 30 września. Potocznie ten dekret jest nazywany dekretem o niemożliwości negocjowania z Władimirem Putinem. A oficjalnie jest to dekret, który dotyczy, cytuję, działań w odpowiedzi na próbę anektowania terytorium Ukrainy przez Federację Rosyjską w celu zagwarantowania bezpieczeństwa w przestrzeni euroatlantyckiej, na Ukrainie i zachowanie integralności terytorialnej. Koniec cytatu. Rada Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy stwierdziła, między innymi, że w obecnej sytuacji niemożliwe jest negocjowanie z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem i właściwie dekret ten wyznacza rządowi Ukrainy zadanie przygotowania takiej propozycji systemu gwarancji bezpieczeństwa w oparciu o i dwustronne, i wielostronne porozumienia, które miałyby być zawierane przez Ukrainę, a których celem miałoby być podniesienie poziomu obronnego Ukrainy na taki poziom, który gwarantowałby jej odparcie zbrojnej agresji dokonanej przez Federację Rosyjską, który wzmacniałby wsparcie wojskowe dla Ukrainy, no i promował, jak to określono, rozwój obronności. Jeśli chodzi o jakąkolwiek formę eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej, tutaj Rada Ministrów Ukrainy miałaby zapewniać wzmocnienie możliwości obronnych, między innymi przez zwiększenie dostaw wsparcia wojskowego i technicznego dla Ukrainy. Jak widać po tych decyzjach obecnej administracji prezydenta Zełenskiego, w żaden sposób nie jest ona skłonna do pójścia na ustępstwa wobec Władimira Putina, do jakichkolwiek właściwie nie jest skłonna negocjacji, dopóki prezydentem Federacji Rosyjskiej jest Władimir Putin, no, co faktycznie przekreśla jakiekolwiek możliwości zawarcia rozejmu, czy nie mówiąc już o traktacie pokojowym, w ciągu najbliższego czasu. Tutaj istnieje także silna obawa środowisk ukraińskich, politycznych, establishmentu ukraińskiego, jeśli chodzi o powtórzenie porozumień mińskich, czyli powtórzenie tego formatu, który zawiesił działania zbrojne, czy to pod koniec 2014 roku, czy na początku 2015 roku. Mówimy o Mińsk 1 i Mińsk 2. I to tutaj widać tę twardą linię, jeśli chodzi o stosunek do Półwyspu Krymskiego. Strona ukraińska cały czas stoi na stanowisku wyrażonym chyba najdobitniej w tym formacie dyplomatycznym, Platforma Krymska, czyli powrotu Półwyspu Krymskiego do Ukrainy. Abstrahując zupełnie od kwestii militarnych, widać, że tego wsparcia dla Platformy Krymskiej nie było bardzo silnego wśród największych graczy w Unii Europejskiej. Mam na myśli przede wszystkim oczywiście Republikę Federalną Niemiec. Pamiętamy zresztą tę ignorancję w tym zakresie Angeli Merkel. Natomiast obecnie nic nie wskazuje na to, aby Ukraina miała jakieś silne wsparcie ze strony chociażby Berlina czy Paryża, jeśli chodzi o powrót Krymu. Niemniej jednak to twarde stanowisko, które zostało wyrażone bardzo mocno 30 września i 4 października, jest jasnym potwierdzeniem, że państwa anglosaskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone bardzo mocno obecnie wspierają Ukrainę i niewątpliwie będą to robić nadal, aczkolwiek tutaj działania Ilona Muska należy traktować moim zdaniem jako swego rodzaju balon próbny, jak już powiedziałem, który jest wypuszczany w celu sondowania nastrojów wśród elit politycznych Europy, wśród także części elit ukraińskich, wśród oczywiście także elit rosyjskich.